Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj dzieło Daniela Wojciechowskiego, La Bella Principessa. Daniel ze mną w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz, lubisz tajemnice, różne
Bardzo
zagadki?
Bardzo lubię tajemnice i zagadki, szczególnie te z historią, taką prawdziwą historią w tle, takie z przeszłości, z głębokiego renesansu, ale także z okresu baroku i to będziemy wszystko tutaj mieli. Później pojawią się też późniejsze momenty, późniejsze czasy. No takie rzeczy, które odkrywamy po 500 latach, trochę mają tej takiej fajnej tajemnicy.
Muszę zapytać, jak trafiłeś na ten temat?
To nie ja trafiłem na ten temat,
sam przyszedł
do mnie. Pani Katarzyna Woźniak, która tę historię opowie za chwilę w reportażu, odezwała się do mnie, bo zorientowała się, czym zajmuję się w radiu i napisała po prostu i powiedziała, że jest pewna historia, którą
Pięknie.
Chciałaby opowiedzieć. No i tę historię opowiedziała kilka razy. Później jeszcze trochę porozmawialiśmy na ten temat, no i przyszedł ten moment, żeby to uporządkować i przedstawić państwu.
Ale powiedz, musiało być coś w tej historii, co ciebie zatrzymało, zaciekawiło i się zdecydowałeś, żeby zrobić ten reportaż, bo nie z każdego tematu, który przychodzi, później powstają reportaże.
Trudno powiedzieć, czy to jest coś, czy brak czegoś. Raczej brak czegoś, to jest siła tego materiału radiowego, tak to określmy, bo tutaj mówimy o rzeczy, która powinna być, a jej nie ma. I z tą zagadką chyba państwa zostawię, jeżeli chodzi o treść.
To ja jeszcze ciebie zapytam, co ciebie tak najbardziej zaciekawiło w tej historii?
Co mnie najbardziej zaciekawiło w tej historii? I to jest tak trudne pytanie, bo cała ta historia jest bardzo ciekawa. Najbardziej zaciekawiło mnie chyba to, albo zainteresowało mnie najbardziej to, że my nie znamy końca. My nie wiemy, co jeszcze się stanie. Być może dojdzie do powrotu tej postaci, być może dojdzie do połączenia tego, czego nie ma, czego brakuje w pewnym miejscu.
Ojej, ale tajemnicami mówisz. Teraz zapraszamy państwa, by wygodnie usiąść, podgłośnić radio i zasłuchać się w tej tajemnicy. Reportaż Daniela Wojciechowskiego, La Bella Principessa.
Neapol, początek lutego 1518 roku. Ostre, przenikliwe powietrze znad zatoki smaga twarze tragarzy. Krzyk stajennych, trzask bata, zgrzyt żelaza o bruk. Setki skrzyń lądują na wozach. Swojemu orszakowi przygląda się kobieta o dumnym spojrzeniu. To przyszła królowa Polski i jej złotego wieku. Potężna, bogata kobieta, ówczesna piękność Europy. Jeszcze principessa, bona sforza. Żegna się z Italią. Za chwilę ruszy na północ do nieznanego Krakowa. Być może wśród setek skrzyń, obok klejnotów i jedwabi znajdowało się wtedy coś wyjątkowo cennego. Gdzieś między ciężkim aksamitem, haftowanymi koszulami i brokatowymi sukniami mogła być ona, Sforziata.
La Sforziata, czyli Sforziata, to księga z 1490 roku, która przedstawia, gloryfikuje historię rodów Sforców, dzieje tego słynnego mediolańskiego rodu, z którego pochodzi królowa Bona Sforza. Księga ta jest tak zwanym starym drukiem, czyli jest to medium mieszane, czyli jest to połączenie starego druku, który był wynalazkiem renesansu, wraz z iluminacjami, które znamy ze średniowiecza. I iluminację w tym tomie stworzył słynny miniaturzysta Sforców Giovanni Pietro Birago i właśnie on został zidentyfikowany dzięki egzemplarzowi Sforziady z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Pan profesor Pochorodyski, który prowadził badania w drugiej połowie XX wieku, zidentyfikował jego podpis i dzięki temu podpisowi możliwe było po prostu zidentyfikowanie jego słynnych dzieł w pozostałych trzech tomach Sforziady. Ponieważ Sforziada została wydana w czterech tomach, jeden z nich znajduje się w Polsce od ponad 500 lat, a pozostałe w Mediolanie i Londynie i w Paryżu. Sforziada jest księgą, która najprawdopodobniej, zakładano tak od setek lat, przypłynęła właśnie wraz z Boną Sforcą z okazji jej zamążpójścia, wydania jej za mąż za Zygmunta Starego w 1518 roku. I najprawdopodobniej miała ze sobą Sforziadę. Tak zakładaliśmy do tej pory. Jednak badania tego nie potwierdziły. Bardzo prawdopodobnym jest, że znajdowała się ona w kolekcji jej syna, Zygmunta Augusta. Co wiemy na pewno, to to, że była w kolekcji kanclerza Jana Zamoyskiego i na pewno była w Zamościu w 1605 roku, co potwierdza właśnie pierwszy katalog biblioteczny.
To nie jest zwykły wolumin, to majstersztyk mediolańskich iluminatorów. Ale w tej księdze, w jej samym sercu, brakuje czegoś lub kogoś. Brakuje twarzy, pięknej profilowej twarzy młodej dziewczyny, którą być może uwiecznił sam Leonardo da Vinci.
Pan profesor Martin Kemp wraz z doktorem Pascalem i kilku innych wybitnych znawców twórczości Leonarda da Vinci zasugerowało Sforziadę jako źródło portretu znanego obecnie jako La Bella Principessa, czyli Piękna Księżniczka. Principessa to tak naprawdę jedna strona z jakiejś księgi i właśnie najpierw zidentyfikowano portret jako przedstawiający dziewczynę Biankę Sforzę, a wiemy, że Sforziada z Warszawy dedykowana jest właśnie tej dziewczynie. I pan profesor Edward Wright z Uniwersytetu Południowej Florydy napisał pewnego dnia po prostu e-mail do pana profesora Martina Kempa. Czy mógłbyś proszę zerknąć na Sforziadę, która znajduje się w Warszawie, ponieważ ta księga jest właśnie dedykowana tej dziewczynie. A tak zinterpretowałeś La Belle Principessa, czyli ten portret i naprawdę odnalezienie, połączenie portretu wraz z księgą wydawało się niemożliwe, bo Principessa to jest tylko jedna kartka z jakiejś księgi i szukanie jednej książki na całym świecie wydawało się niemożliwe, a jednak nam się to udało.
Gdańsk. Wieki później. Centrum sztuki współczesnej Łaźnia. Czuć tu jeszcze zapach wilgotnych murów Dolnego Miasta. Na scenie stoi legenda, profesor Martin Kemp z Oxfordu. Człowiek, który o Leonardzie wie wszystko, a na widowni pustka. Kilka osób, które zbłądziły w deszczu.
Moja historia badań nad portretem Principessy zaczęła się zupełnie niespodziewanie w Gdańsku, ponieważ realizowałam cykl wykładów o związkach sztuki współczesnej z naukami ścisłymi i zaprosiłam pana profesora Martina Kempa w ramach tego cyklu. Pan profesor Kemp zawsze był dla mnie największym autorytetem, wspaniały znawca twórczości Leonarda da Vinci, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, więc wielki autorytet dla mnie. Zaprosiłam pana profesora, pan profesor przyjął zaproszenie z przyjemnością, jednak wydarzenie to samo, wykład nie okazał się sukcesem, ponieważ przyszło zaledwie kilka osób, było to wydarzenie poza sezonem turystycznym w Gdańsku, też pogoda nie dopisała. Naprawdę było mi z tego powodu bardzo przykro i chcąc właśnie zatrzeć to negatywne wrażenie na profesorze, zaprosiłam go do najlepszej restauracji właśnie w Gdańsku i w tym miejscu mogliśmy dłużej ze sobą porozmawiać, poznać się. Zresztą w trakcie tego spotkania ktoś nas w Gdańsku rozpoznał, bo podszedł do pana profesora do stolika i o, pan profesor Kemp w Gdańsku, nie mogę w to uwierzyć. Ale to wydarzenie, które może nie okazało się sukcesem, zaowocowało właśnie moją pracą, bardzo niespodziewanie moją pracą nad moim zaangażowaniem w badania nad portretem Principessy, bo kilka lat później, mieszkając, chyba około 5 lat później, mieszkając w Berlinie, zupełnie niespodziewanie pewnego dnia otrzymałam e-mail od pana profesora i był to taki lakoniczny e-mail: dzień dobry Kasiu, czy mogłabyś proszę pojechać do Warszawy i spojrzeć na Sforziadę i zobaczyć, czy w tej księdze nie brakuje jednej karty, ponieważ uważamy, że portret, nowo odkryty portret La Bella Principessa może z niej pochodzić. I ja oczywiście grzecznie i z największą przyjemnością się zgodziłam, pojechałam do Warszawy i tak się zaczęło. I od tej pory, od prawie 15 lat jestem w tę historię zaangażowana.
Warszawa, skarbiec Biblioteki Narodowej, miejsce, w którym czuć ciężar historii. Trzy osoby pochylone nad jednym woluminem. Profesor Martin Kemp, dr Pascal Kot i Katarzyna Woźniak. Nad nimi oko kamery rejestrujące każdy ruch.
To właśnie tutaj w Bibliotece Narodowej w Warszawie miałam możliwość jak sądzę, jako jedna z wielu osób po dziesiątkach lat dotknąć Sforcjady i ją zobaczyć, ale to okoliczności tego wydarzenia były skromne i cichutkie. Po prostu poprosiłam Bibliotekę Narodową, aby udostępniono mi tę księgę i pan bibliotekarz po prostu zwyczajnie, niosąc ją w rękach, przyniósł ją mi na stolik, taki brzydki postperelowski stolik i po prostu miałam możliwość każdą kartę przekładać dłońmi i co teraz w tej chwili, gdy Sforcjada jest jednym z największych skarbów Biblioteki Narodowej w Warszawie i chroniona jest alarmami i innymi zabezpieczeniami, byłoby to niemożliwe. Oczywiście Sforcjada była jednym z dzieł, które było jednym z najważniejszych skarbów Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale rzeczywiście była tak odsunięta, nie była na pierwszym planie nigdy. Sforcjada w tej chwili prezentuje się dość skromnie, ponieważ jako jedyne dzieło tak naprawdę z Biblioteki Królewskiej, której znaczna część przechowywana jest właśnie w Bibliotece Narodowej, prezentuje się skromnie, bo jej okładka została zmieniona z purpury na zwykłą okładkę, taką książkową w XIX wieku, oczywiście skórzaną, lekko tłoczoną, ale jej wygląd zewnętrzny nie odróżnia się znacznie od setek ksiąg w kolekcji Biblioteki Zamojskiej, która znajduje się wciąż w Bibliotece Narodowej w Warszawie jako depozyt wieczysty. A gdy ją otworzymy dopiero, to widzimy właśnie te wspaniałe iluminacje i miejsce, w którym znajdował się portret Principessy. Bo wiemy, w którym miejscu on się znajdował. Muszę chwilkę pomyśleć, ponieważ tyle emocji we mnie wciąż tkwi, wciąż jest. Ustaliliśmy, gdzie ta karta mogła się znajdować, gdzie mógł znajdować się portret Principessy, porównując właśnie z innymi księgami z tego czasu, że znajdował się przed słynną iluminacją właśnie, przed całostronicową iluminacją Birago. I jednak czy brakowało tam karty, trudno było powiedzieć, ponieważ również wcześniej ustaliliśmy, że księga na pewno była rebindowana, była restaurowana i moim zadaniem było ustalenie właśnie kto kiedy poddał tę księgę takiej restauracji, że najprawdopodobniej właśnie podczas niej wycięto kartę z portretem z księgi. To było moim głównym zadaniem. Towarzyszyła mi cisza tak naprawdę i skupienie, bo zależało mi na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy na pewno ten portret tam był. A później właśnie, gdy to pierwsze badanie nie wykluczyło tej możliwości, wówczas przyjechaliśmy, bądź część badaczy przyleciała, pan profesor Martin Kemp, dr Pascal Kotz w moim towarzystwie wraz z ekipą National Geographic, która wszystko filmowała, przybyliśmy do Warszawy drugi raz i wtedy nastąpiło właśnie badanie. Pan dr Pascal Kotz ze swoim sprzętem pobrał szereg skanów i już po badaniu okazało się, zostało potwierdzone na 100%, że na pewno brakuje w tym miejscu, w którym powinien być portret, brakuje tej karty. Portret Principessy po lewej stronie ma trzy otwory. Stąd właśnie wynikała sugestia, teoria, że był wcześniej częścią księgi, że są to ślady po bindowaniu. I te ślady tych trzech otworów idealnie pasują do otworów, które znajdują się i są dokładnie w tym miejscu, w którym są w Sforcjadzie, co do milimetra, nawet mniej. I również sam rozmiar księgi pasuje idealnie do portretu Principessy, chociaż wiemy, że sama księga podczas renowacji została po prostu zmniejszone, zostały kartki przycięte i również pozłocone. Gdzie portret Principessy w księdze powinien się znajdować, to ustalone zostało jeszcze przed przyjazdem do Warszawy, ponieważ można porównać z innymi księgami renesansowymi, gdzie tego rodzaju iluminacje powinny się znajdować, a zazwyczaj w najważniejszym miejscu takiej księgi, czyli na samym początku, po karcie tytułowej. I w Sforcjadzie jeszcze znajduje się całostronicowa właśnie iluminacja Birago i ustaliliśmy, że portret musiał znajdować się jedną stronę przed nią w księdze. W tym momencie dla mnie zaczęło się wszystko, ponieważ gdy zostało ostatecznie potwierdzone, że na pewno portret w księdze się znajdował, więc pan profesor mnie poprosił, Kasiu, czy mogłabyś Czy byłabyś w stanie przeprowadzić się do Warszawy czy do Polski z powrotem i właśnie zbadać całą historię tej księgi i ustalić, kto, kiedy i w jakich okolicznościach i dlaczego, z jakiego powodu wyciął tę jedną karteczkę z tej księgi, która teraz warta jest ponad 100 milionów dolarów?
Zamość, rok 1605. Kanclerz i hetman Jan Zamoyski, budowniczy miasta idealnego, dotyka tego samego dzieła. Księga leży w jego bibliotece.
W jaki sposób kanclerz Jan Zamoyski wszedł w posiadanie Sforcjady, tego na pewno nie wiemy. To dzieło, które musiało być w kolekcji królewskiej, ponieważ nie była to księga, którą sobie można po prostu kupić czy nabyć. Ona funkcjonowała w obiegu królewskim, na najwyższym poziomie, na szczycie hierarchii państwowej. Więc wiemy na pewno, dzięki katalogowi, że była w 1605 roku w Zamościu, w mieście idealnym, które kanclerz ufundował i zbudował w pobliżu Lublina. Księga przeleżała tam przez niemal 200 lat do momentu, w którym została odkryta ponownie. Moje badania pokazały, że księgę odkryto ponownie w małym gronie osób, ale jest to grono osób bardzo znane w historii kultury polskiej i bardzo, bardzo dla niej zasłużone. Księgę pod koniec XVIII wieku odnajduje Stanisław Kostka-Zamoyski, który był kolejnym ordynatem na Zamościu. A najciekawszym faktem jest ten, że w 1798 roku poślubił on córkę Izabeli Czartoryskiej, Zofię. To właśnie im zawdzięczamy to, że księga została restaurowana. Księżna Izabela Czartoryska znana jest w historii Polski jako pierwszy muzealnik. To ona stworzyła i otworzyła pierwsze polskie muzeum, Świątynię Sybilii w 1800 roku, a w 1899 roku otworzyła domek gotycki w Puławach. I moje badania pokazują, że to właśnie w tym gronie, w tej samej rodzinie, wśród tych samych osób, którym zawdzięczamy damy z gronostajem, odkryto ponownie Sforciadę i tym samym portret La Bella Principessa. Wydaje się, że wycięto portret właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku. I od tej pory księga i portret toczą osobne dzieje.
Kobiety Leonarda. Tak pisała księżna Izabela Czartoryska w swoim katalogu domku gotyckiego. Dwie budowle, świątynia Sybilli i domek gotycki, znajdują się w Puławskim parku. Blisko siebie.
Księga na pewno od 1810 roku znajduje się w Warszawie aż do tej pory w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej, właśnie stworzonej i przeniesionej z Zamościa do Warszawy przez zięcia księżnej Izabeli Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. Natomiast dzieje portretu są bardziej enigmatyczne. Jedyne, co o nim wiemy, to że w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku dodano do portretu wyjątkową ramę, wyjątkowo zdobioną. Do tej pory istnieje tylko jedno zdjęcie tej ramy, które opublikowałam. Sama rama, nie wiemy, gdzie się obecnie znajduje, ani co się z nią dzieje. To też historia jak z filmu, można tak powiedzieć, gdyż pan profesor Martin Kemp przysłał mi pewnego dnia po prostu zdjęcie tej ramy, a wiemy, że pochodzi ono z domu aukcyjnego Christie's. I dom aukcyjny Christie's, zanim sprzedał portret Principessy za niecałe 20 tysięcy dolarów, odłączył ramę od obrazu, stwierdzając, że nie pasuje ona stylistycznie do portretu. I nigdy więcej ramy nie zobaczyliśmy, choć dom aukcyjny został zobligowany do oddania tego artefaktu, ale to nigdy nie nastąpiło.
Wielkie Jabłko, Nowy Jork, miejsce, które nigdy nie zasypia. Tu niespodziewanie historia zatacza koło.
Do Nowego Jorku trafiam jako stypendystka Parsons New School for Design, gdzie spędzam pół roku, oraz jako stażystka do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na zaproszenie tegoż muzeum. I dopiero niedawno uzmysłowiłam sobie, że i ustaliłam, i potwierdziłam to z innymi osobami, że mieszkałam tuż za rogiem miejsca, w którym odnaleziony został i restaurowany Salvator Mundi, czyli najdroższy wylicytowany kiedykolwiek obraz. Principessa również została odnaleziona w Nowym Jorku i tam została wystawiona na aukcję, jednak w tym samym domu aukcyjnym. O ile Principessę sprzedano, wylicytowano za około 20 tysięcy dolarów, to portret Salvatora Mundi sprzedał się za sumę nieporównywalnie wyższą. Historia portretu La Bella Principessa i badań nad nią doprowadziła do szeregu innych odkryć. Właśnie uzmysłowienie sobie faktu, że portret Principessy, jeśli znajdował się w Sforciadzie, a trudno temu w tej chwili zaprzeczyć, został odkryty w tym samym gronie osób, któremu zawdzięczamy damę z łasiczką, było rewelacją, ale aż do tej pory, po ponad 200 latach od momentu, w którym dama z łasiczką, czyli portret, czyli Galerani znajduje się w Polsce, do tej pory nie wiedzieliśmy, skąd z Włoch książę Czartoryski przywiózł ją jako prezent dla swojej mamy, dla księżnej Czartoryskiej. I właśnie bardzo zaintrygowała mnie ta historia i udało mi się ustalić, dokąd pojechał, w jakim celu, z kim się spotkał, co umożliwi dalszą rekonstrukcję nieznanych aż 300 lat historii portretu damy z gronostajem. I co ciekawe, w kolekcji, w której poszukiwałam jej portretu, wzmianki o nim, nie znalazłam jej samej, ale odnalazłam wzmiankę o arcydziele Salvator Mundi. Mezza figurina di Nostro Signore di Leonardo da Vinci w katalogu z 1777 roku. I wraz z odkrywcami i restauratorką oryginału, profesor Diane Modestini, staramy się ustalić, czy jest to wzmianka o nieznanej wcześniej kopii, jeszcze jednej kopii tego arcydzieła, czy jest to może odniesienie do historii oryginału po jego opuszczeniu Królestwa Anglii w do tej pory nieznanych okolicznościach. To staramy się w tej chwili ustalić.
Druga wojna światowa. Pałac Błękitny w Warszawie obraca się w gruzy, ale Sforciada jakimś cudem ratuje się pod zgliszczami i czeka.
Rzeczywiście historia biblioteki ordynacji zamojskiej, która znajdowała się w Pałacu Błękitnym w Warszawie, jest tragiczna, ponieważ już 8 września Niemcy zajęli ten budynek i podpalili całe archiwum. To archiwum z punktu widzenia historii Principessy i Sforciady byłoby dla nas bezcenne, jednak nie ma najmniejszej możliwości, byśmy kiedykolwiek dowiedzieli się, co w nim było i co zawierało i czy informacje tam zawarte pozwoliłyby nam ostatecznie potwierdzić autorstwo Leonarda. Również powstanie warszawskie odcisnęło się tragicznym piętnem na kolekcji ordynacji zamojskiej, chociaż ostatni ordynat otrzymał zgodę na opuszczenie miasta w tym czasie i udało mu się wywieźć całą kolekcję królewską, również w tym Sforciadę, i dzięki temu jedynie przetrwała. Wydaje mi się, że jest to dopiero początek tej historii, bowiem pozostaje do ustalenia wiele faktów, które jeszcze na pewno mają swoje potwierdzenie w źródłach historycznych. O ile księga znajduje się i będzie znajdowała się jako depozyt wieczysty w Bibliotece Narodowej w Warszawie i teraz eksponowana jest jako jeden z największych jej zabytków, z najważniejszych, to historia Principessy nie jest jeszcze zdeterminowana. Tak naprawdę badania, które prowadzę i prowadzą inni badacze, jak sądzę, zdeterminują jej los. Co się z nią stanie? Czy kiedykolwiek zostanie połączona księga z portretem, co byłoby sytuacją idealną i wspaniałym zakończeniem tej historii? No, stoi pod znakiem zapytania. Więc co się stanie z portretem, trudno powiedzieć. Na razie zamknięty jest w sejfie w szwajcarskim banku. Odkąd odkryte zostało połączenie portretu Principessy ze Sforciadą, to od tych 15 lat żaden z wiodących badaczy, którego zdanie mogłoby się liczyć w tym kontekście, nie był w stanie zaprzeczyć autorstwu Leonarda. Historia tego portretu zupełnie nie była znana, że wypłynął on znikąd po niemal 500 latach. To jest ten główny argument, dlaczego to dzieło nie jest wciąż uznane i potwierdzone na 100% jako dzieło autorstwa Leonarda da Vinci, pomimo faktu, że zgromadzone zostało tyle materiału dowodowego, co w przypadku jego największych dzieł, które są znane powszechnie na całym świecie.
Neapol, Gdańsk, Berlin, Warszawa, Nowy Jork. Historia pięknej księżniczki wciąż się pisze, wycięta z woluminu, skazana na tułaczkę, skazana na los wygnańca. Ale nie zniknęła z historii. Przetrwała. Czeka w mroku archiwów, w blasku aukcyjnych reflektorów, czy w rękach kolekcjonerów. Czeka, bo wielka opowieść nie znosi pustki. I być może, prędzej czy później, wróci na swoje dawne, należne jej miejsce, do Sforcjady.
A wszystko zaczęło się w Gdańsku, 15 lat temu.
To był reportaż Daniela Wojciechowskiego, La Bella Principessa. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po niej na rozmowę. Moim gościem będzie historyczka sztuki, dr Anna Sobecka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, audycja reportaż w Radiu Gdańsk, Alicja Samolewicz-Jeglicka i druga część audycji. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Daniela Wojciechowskiego, La Bella Principessa. Teraz zapraszam na rozmowę. Moim gościem jest dr Anna Sobecka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Czy takie dzieła sztuki, które się odnajduje nagle, albo to jest jakiś splot różnych wydarzeń, spotkań, rozmów, to częste sytuacje?
Właściwie tak. Wydaje nam się czasami, że te informacje, które do nas docierają, powiedzmy, gdy oglądamy taką informację w wiadomościach, to jest coś rzadkiego. A tak naprawdę, jakbyśmy przyjrzeli się temu, co się dzieje na rynku sztuki, to jednak nie jest to taka wielka rzadkość. To znaczy, oczywiście jest to rzadkością, jeżeli szukamy czegoś konkretnego, tak, znalezienie Leonarda czy Rembrandta nowego, nie jest częste, ale generalnie takie dobre dzieła sztuki, które są bardzo interesujące dla różnych muzeów, to nie jest wielka rzadkość.
To jak się je odnajduje? To jest taka sytuacja, że ktoś przychodzi, mówi, że ma podejrzenie, że coś znalazł?
To właśnie też zależy, o jakiego klasy artystę chodzi. Na przykład dla mnie bardzo ważne są przedmioty, które są z Gdańska, które pojawiają się na rynku sztuki. I one są akurat rzadkie, dlatego że historia tego miasta była, jak wiadomo, burzliwa. Natomiast rynek sztuki funkcjonuje bardzo dobrze. I w tej chwili czasami to jest raczej problem z tym, żeby odsiać te liczne dzieła, które po prostu pojawiają się na rynku. Aukcji jest tak dużo, że przeszukanie ich wszystkich, informacje o wszystkich z nich są niemożliwe właściwie do zebrania w jednym miejscu. Na szczęście internet bardzo pomaga i w tej chwili to jest kwestia tego, że jeżeli czegoś konkretnego szukamy, to możemy rzeczywiście ustawić sobie nawet takie przypomnienia, które nas poinformują o tym.
Pojawia się takie dzieło sztuki, które mamy podejrzenie, że jest oryginalne, ale co zrobić, żeby je sprawdzić, żeby dojść do tego, że to faktycznie jest dzieło?
To także zależy od tego, jakiego typu to jest dzieło. Jeżeli chodzi o malarstwo, to najczęściej, jeżeli chcemy się upewnić, warto skonsultować się ze specjalistą od danej epoki, od danego artysty. I tak się dzieje w przypadku tych wielkich dzieł, znanych nazwisk, które wywołują taką wielką euforię wśród także szerszej publiki, bo są to po prostu takie gwiazdy malarstwa czy rzeźby. Natomiast jeżeli chodzi o dzieła bardziej lokalne, tak? Jeżeli mówimy na przykład o Gdańsku, no to dobrze się skontaktować właśnie ze specjalistami, którzy znają właśnie ten teren. To nie musi być super gwiazda z amerykańskiego uniwersytetu, wręcz przeciwnie. To musi być ktoś, kto zna się na tym tutaj i na przykład jest w stanie zidentyfikować łyżeczkę, która jest jakimś cennym przedmiotem z dodatkiem bursztynu na przykład, albo kogoś, kto widział kilkanaście odbitych graficznych danego sztychu gdańskiego artysty, żeby mógł rozpoznać, że to jest rzeczywiście on.
La Bella Principessa, to duże zaskoczenie, że został ten obraz odnaleziony po tak długim czasie też?
To są oczywiście trudne sytuacje, żeby odnaleźć takie dzieło tak ważnego artysty, natomiast nie jest to takie niemożliwe, bo przypomnijmy sobie kilkanaście lat temu, może już nawet kilkadziesiąt, odkryto dzieło Leonarda da Vinci, Salvator Mundi. To była też wielka historia, bo jego cena wzrosła kilkusetkrotnie, jeśli dobrze pamiętam, od pierwszego pojawienia się na rynku sztuki. Więc takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście w przypadku takich artystów dawnych, jak Leonardo, czy Dürer, czy troszkę późniejszych, jak Rembrandt czy Rubens, to jest rzadkość. Szczególnie jest to rzadkie w przypadku artystów, których prac malarskich mamy tak mało. I Leonardo jest jednym z tych artystów, który był bardzo twórczy. Mamy bardzo wiele śladów jego działalności, ale to są też rysunki, to są prace teoretyczne wręcz. To są projekty, natomiast tych obrazów i rysunków na przykład na Velum jest rzeczywiście niewiele, więc to są bardzo cenne osiągnięcia. Ale jak wiadomo, też przy tych wielkich odkryciach nie wszyscy badacze zgadzają się co do tego, czy to jest rzeczywiście praca Leonarda, czy rzeczywiście ten odcisk palca tam pozostawiony, czy odczytywany w specjalnym oświetleniu podczas specjalnych badań, to jest rzeczywiście odcisk Leonarda, bo skąd mamy to wiedzieć, z czym mamy to porównać?
To też duże pieniądze, które się nagle pojawiają.
Tak, to są ogromne pieniądze i zwykle, gdy pojawia się na rynku sztuki takie dzieło wyjątkowe, to konkurencja jest spora, ale niektóre muzea przepadają w tej konkurencji. Są także takie sytuacje, że jeżeli odkrywa się jakieś ważne dzieło, na przykład Rembrandta, to muzea zdecydują się kupić ten obraz wspólnie, po to, żeby wymieniać się nim, pokazywać go w dwóch różnych miejscach, na przykład we Francji i w Holandii był taki przypadek. Ale to musi być też dobra współpraca dyrektorów. No i pamiętajmy, że zagraniczne muzea mają pieniędzy znacznie więcej niż nasze muzea. W związku z czym, jak pojawia się gigantyczna kwota za obraz, no powiedzmy, wyobraźmy sobie, że pojawia się nowy Vermeer, tak? No to te muzea mogą w ogóle myśleć o tym, żeby wystartować w tych konkursach. Natomiast problem w Polsce jest z tym, że polskie muzea nie mają tych pieniędzy, zwłaszcza takich interwencyjnych, tak? Pojawia się obraz na aukcji, mamy 2 tygodnie i trzeba zdobyć te pieniądze i wystartować w aukcji. Ja szukam takich obrazów, takich dzieł i muszę przyznać, że w zeszłym roku byłam załamana, ponieważ znalazło się dzieło bardzo rzadkie, właściwie nieznanego artysty, ale działającego w Gdańsku przez większą część swojego życia. Poinformowałam gdańskie muzea, no i nie udało się kupić tego obrazu. Nawet jedno z muzeów wystartowało w tej aukcji, ale mimo tego, że kwota nie była wysoka, no to prywatny kolekcjoner ze Stanów Zjednoczonych po prostu kupił ten obraz, więc bardzo mi żal Samuela Nidentala, który już pewnie nigdy tutaj nie będzie mógł być oglądany.
Często zdarza się, że właśnie prywatni kolekcjonerzy szybciej kupią, mają więcej pieniędzy i te obrazy, można powiedzieć, w jakimś stopniu znikają?
Tak, prywatni kolekcjonerzy oczywiście mają pieniądze i mają łatwość podejmowania decyzji, bo to są ich prywatne pieniądze, więc mogą po prostu wysłać swojego przedstawiciela na aukcję, bo to najczęściej tak się odbywa, oni nie wybierają się osobiście na te aukcje. Natomiast z drugiej strony, jeżeli już mamy takie wielkie nazwiska i milionowe kwoty w euro, czy w funtach, czy w dolarach, to oczywiście muzea duże mają większą szansę, no bo prywatny kolekcjoner jednak też ma ograniczone zasoby finansowe. To oczywiście zależy, skąd pochodzi, jaki ma majątek. Więc często prywatni kolekcjonerzy kupują dzieła i to jest zawsze dla mnie smutne, bo oczywiście świetnie, że prywatne kolekcjonerstwo się rozwija, natomiast do takich prywatnych kolekcjonerów trudniej trafić i nie wiadomo później, jak badać te dzieła. W przypadku mojego obrazu Samuela Nidentala udało mi się skontaktować z kolekcjonerką amerykańską i ona udostępniła zdjęcie i jest chętna, żeby pokazywać obraz, ale często jest tak, że po prostu na aukcji obraz jest kupiony albo rzeźba trafia właśnie do jakichś prywatnych zbiorów. I nie wiemy, czy obraz jest w Rosji, w Emiratach Arabskich, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, więc później trudniej jest go badać.
Największe dzieło, największe zaskoczenie w Pani pracy to było jakie?
Może nie konkretnie dzieło, ale 2 lata temu odbyła się w Paryżu w galerii Courgel wystawa dzieł z bursztynu. Bursztyn bardzo mnie interesuje i te dzieła zabytkowe bursztynowe są niezwykle fascynujące. Wymagały przed 300-400 laty nakładu pracy wielu bursztynników. 2 lata temu w Paryżu, właściwie już prawie 3, odbyła się wystawa takich 50 wyjątkowych zabytków z bursztynu, czyli to jest więcej niż wiele takich muzeów jak Victoria Orient Albert Muzeum, czy British Muzeum, czy polskie muzea, także Muzeum Bursztynu w Gdańsku, mają w swoich zbiorach. Więc to była rzeczywiście taka historia zaskakująca, dlatego że okazało się, że ta rodzina od wielu dziesięcioleci gromadzi te zabytki, nie pokazuje ich, przygotowuje katalog, otwiera wystawę i to jest takie wielkie wow. I teraz, no właśnie, mam nadzieję, że trochę tych obiektów z Bursztynu trafi do publicznych zbiorów. Jedno dzieło już trafiło do Gdańskiego Muzeum Bursztynu, ale wiem też, że muzea amerykańskie to są te muzea, które są bardziej zasobne, chcą kupić też te przedmioty.
Co jest takiego zaskakującego? Czy odkrywanie takich nowych rzeczy wciąga?
Oj, bardzo.
Nowych, starych, można powiedzieć.
Tak, tak, bardzo wciąga. Nowe rzeczy no po prostu oglądamy na wystawach, jeżeli śledzimy to, co się dzieje w środowiskach artystycznych, współcześnie działających artystów. Natomiast jeżeli pojawiają się te dawne dzieła i one opowiadają nam właściwie same w sobie całą historię o jakimś kraju, o jakimś miejscu, o jakimś ośrodku artystycznym, to jest fascynujące i to jest wciągające. To jest taka detektywistyczna praca, która powoduje, że właściwie wszystko stawia się do góry nogami w życiu. Ja pamiętam też takie historie, jak na przykład w 2015 roku na aukcji w Czechach pojawił się obraz gdańskiego artysty. Też poinformowałam wówczas Muzeum Narodowe w Gdańsku o tym fakcie, ale muzeum nie miało pieniędzy, więc udało się zdobyć pieniądze z ministerstwa. I ten obraz jest w Gdańsku i to jest zawsze takie poczucie, że coś się udało dla tego miejsca, któremu się poświęciło też swoje badania, zrobić. I to jest takie przełomowe w tym sensie, że mamy wpływ na zmianę rzeczywistości. Nasze kolekcje w różnych miastach w Polsce są dosyć mocno ograbione. Gdańskie Muzeum bardzo wiele dzieł straciło ze swoich dawnych zbiorów, a kolekcjonerstwo gdańskie w XVII-XVIII wieku było znakomite. To znaczy, to był świetny ośrodek, gdzie ludzie gromadzili po 300-400 obrazów, a więc właściwie to były zbiory takie współczesnych muzeów wielu. Także za każdym razem, jak jakieś ziarenko uda się wydobyć, wyrwać z tego rynku i kupić do publicznych zbiorów, to jest wielkie osiągnięcie. I to może dotyczyć zarówno małego kubeczka ze srebra, jak i kawałka papieru z odbitką graficzną jakiejś pracy artysty, grafika na przykład XVII-wiecznego. Więc to jest fascynujące zajęcie.
To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Daniela Wojciechowskiego, La Bella Principessa. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.